co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
W piątkowym cyklu poradniczym dziś temat autyzmu. W zielonogórskim studiu Radia Zachód są pani Agnieszka Zawistowska, dyrektor szkoły i przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem, terapeutka i neurologopedka pracująca w tym samym miejscu, pani Ewa Gruna-Skowron i pan Marcin Kiel, pomysłodawca akcji Milion Swingów dla Autyzmu. Przed przerwą rozmawialiśmy o tym, jak nowe technologie są w stanie pomagać dzieciom, młodzieży, dorosłym na różnych etapach autyzmu i tu ciekawa historia poza mikrofonem się pojawiła, więc proszę o antenową
Wspomniałam
prezentację.
Jedną z naszych podopiecznych, która ma już 18 lat no i faktycznie no nie mówi, po prostu nie ma takiej możliwości, żeby tą mowę u niej rozwinąć na takim poziomie komunikacyjnym, żeby faktycznie mogła przekazywać jakieś informacje, które są jej potrzebne w życiu codziennym. I u niej zastosowany jest właśnie ten tablet, o którym wcześniej wspomniała pani Ewa, z takim programem, nie można mówić pewnie, bo to reklama, nie? To nie powiem. Program ten wspomaga właśnie takie czyste komunikowanie się. Dzięki niemu nasza podopieczna może czy to robić zakupy, czy powiedzieć rodzicom, czy koleżankom, co w danym momencie chciałaby robić, może z nimi pograć. Także naprawdę bardzo wspomaga ją w tym życiu codziennym.
Bo rozumiem, że ta praca i terapeutyczna i te wszystkie działania, które państwo robicie, one skupiają się tutaj na poprawie właśnie jakości życia, na przystosowaniu młodszego czy też starszego człowieka do życia z tym zaburzeniem, a no nie da się cofnąć, wyleczyć całkowicie.
Dokładnie tak. Chodzi o poprawienie jakości życia w każdej ze sfer, na ile tylko to możliwe. Im wcześniej się zacznie taką interwencję terapeutyczną, tym większa jest szansa na poprawę tej jakości.
A teraz posłuchamy rozmowy z panią Magdaleną Kukulską, mamą autystycznego chłopca i również współorganizatorką akcji Milion Swingów dla Autyzmu. Pani Magda miała być dzisiaj z nami w studiu, to się nie udało, ale rozmowę mamy zarejestrowaną.
Około drugiego roku życia przestał reagować na swoje imię, przestał mówić, siedział na przykład i rysował, tylko nic go nie interesowało. Zabierał mnie na przykład do kuchni i tam zaczynał płakać, więc ja musiałam jakby zgadywać, o co mu chodzi, czy on chce jeść, czy on chce pić, więc pokazywałam mu różne produkty i jeżeli zgadłam, no to wyciągał rękę na przykład, nie wiem, po sok, tak? Płakać potrafił z zegarkiem w ręku 45 minut, jak coś było nie tak. Więc na bilansie dwulatka od razu powiedziałam naszemu lekarzowi o moich problemach, tego co dostrzegłam. No i on powiedział, że no tutaj raczej będzie autyzm i od razu wypisał skierowanie do poradni. Także mieliśmy to szczęście, że od razu nasz pediatra wychwycił i w zasadzie ta terapia najpierw z psychologiem od razu już ruszyła, nie? To było 7 lat temu, więc wtedy jeszcze takie małe dzieci nie wchodziły w terapię i wtedy jeszcze nie znałam ośrodka Dalej Razem. Dostałam skierowanie do innej poradni, więc najpierw był tam, a później dopiero w tamtej poradni powiedzieli o Dalej Razem i dopiero tam trafiliśmy, nie? Około trzeciego roku życia.
A jak ten cały proces diagnozowania, potwierdzania tych podejrzeń pediatry wyglądał?
To znaczy on powiedział tak, że jak on od razu wiedział, że tak powiem coś jest na rzeczy, ponieważ Tobiasz w ogóle nie zareagował na niego, tylko na sprzęt, który był w jego gabinecie. Więc kompletnie nie miał tak jakby kontaktu z nim i on powiedział, że no to już był dla niego pierwszy znak, że dzieci w zasadzie idą do lekarza, to gdzieś tam czują jakieś lekkie skrępowanie, coś takiego, lekkie zawstydzenie i są przy mamie, a on od razu zaczął, pamiętam tam chyba przy drukarce coś tam majstrować od razu u niego.
Jak wygląda wasza dalsza droga ze wsparciem Dalej Razem, być może też jakichś innych miejsc?
Teraz Tobiasz jest w drugiej klasie w szkole Dalej Razem. Także na miejscu ma terapię, logopedię, dodatkowo jeszcze chodzimy na hipoterapię.
Właśnie, i ta szkoła była dla was takim oczywistym wyborem w waszej sytuacji?
ponieważ byliśmy zachwyceni po prostu przedszkolem, bo Tobiasz zaczął robić swoje postępy w zasadzie już tydzień od momentu uczęszczania do przedszkola. Niby gdzieś tam ktoś nam proponował, że może iść nawet do szkoły masowej, jakiejś integracyjnej, ale mniejszej, ale jakby coś czuliśmy, że jednak ta szkoła będzie lepsza, ponieważ Tobiasz miał 4 lata, jak zaczął płynnie czytać, pisać, liczyć, więc bałam się, że po prostu będzie się nudził w zwykłej szkole i mogą wyniknąć z tego jakieś trudne zachowania. Wtedy nauczyciele być może by nas skierowali na nauczanie indywidualne, czego byśmy nie chcieli. A w szkole dalej razem rozwija swoje zdolności matematyczne. No i wiem po prostu, że jest dobrze zaopiekowany, tak? A w szkołach integracyjnych to różnie bywa, nie? To wszystko zależy też od nauczycieli, tak?
Tym bardziej doceniacie opiekę, jaką dają wyspecjalizowane placówki, jak przedszkole czy szkoła dla dzieci z autyzmem, bo macie wcześniejsze doświadczenia, które były trudne.
Tak, dokładnie. Tobiasz chodził do przedszkola, które nie do końca nawet było publiczne, ale no już tam zaczęły się, że tak powiem, problemy. Już byliśmy tam pod opieką psychologa, więc pewnego dnia, no parę dni tak naprawdę przed rozpoczęciem nowego roku przedszkolnego, zostałam wezwana na rozmowę do pani dyrektor, że oni nie podpiszą ze mną umowy na następny rok, bo z moim dzieckiem się nic nie da zrobić. Bo moje dziecko nie pójdzie do toalety, bo jemu nie można zmienić pieluchy i że to nie jest przedszkole integracyjne. Ja się pytam, to dlaczego jest w przedszkolu jeszcze dziecko, które też ma jakieś dysfunkcje. To było dziecko z zespołem Downa. No i usłyszałam, bo tamto dziecko jest kochane, a moje nie, więc te słowa ja zapamiętam do końca życia, naprawdę. To było dla nas straszne i pamiętam wtedy, jak wróciliśmy z przedszkola, to wiesz, bardzo źle się czuł, wymiotował cały dzień, więc nie sądzę, żeby to było, że tak powiem, tylko jego wina, tak, co tam się działo, więc on musiał przeżywać bardzo tamte chwile. Ja wtedy byłam w ciąży z drugim synkiem, więc zostawiłam temat, żeby po prostu się jeszcze bardziej nie stresować, ale no, gdyby to było gdzieś tam teraz, to na pewno bym nie zostawiła tak tego. Tym bardziej, że trafił później do drugiego przedszkola, bo nie chciałam, żeby miał roczną przerwę od kontaktów z dziećmi, a w dalej razem już wtedy nie było miejsca, byliśmy na liście rezerwowej, no to tam w ciągu tygodnia z powrotem zaczął jeść, zaczął korzystać z toalety, więc tym bardziej wiem, że to tak naprawdę podejście pań dużo robiło, a nie, że moje dziecko było takie złe, jak to mi opowiadano cały czas w tamtym pierwszym przedszkolu.
I to była rozmowa z mamą. Wielu rodziców takich trudności doświadcza?
Większość dzieci, które trafia do przedszkola, to są dzieci tak naprawdę prosto po diagnozie. Naprawdę, w tym momencie jest tak, że faktycznie jak rodzice trafiają na diagnozę, to jak gdyby z automatu przychodzą do mnie do biura, żeby wypisać wniosek i rzadko nam się zdarza tak, że przyjmujemy dzieci z innych placówek. Natomiast z doświadczenia, czy z tego, co się słyszy, no to wiemy, że gdzieś tam autystyczne dzieci mają naprawdę trudne zachowania. Oczywiście każde inne i każdy w innym wymiarze, ale te, które akurat reagują, czy to złością, czy gdzieś tam same siebie okaleczają w momentach, kiedy czują się niekomfortowo i są takie czynniki czy bodźce, które do tego stanu je doprowadzają, no to w placówkach, gdzie te grupy są duże i nie ma tej możliwości indywidualizacji pracy, czy trochę wyciszenia grupy, no to jest im na pewno bardzo ciężko i nauczyciele muszą wtedy faktycznie stosować takie metody, które pozwolą tej grupie funkcjonować razem z takim dzieckiem.
No i tu kolejne pole popisu dla stowarzyszenia. Edukujecie w tej chwili państwo chętnych nauczycieli?
Jest teraz taki projekt. Terapeuci czy kandydaci na terapeutów z Ukrainy potrzebują teraz takiego dużego wsparcia, no bo jak wiemy, no tam nie ma też takich aż możliwości, czy finansowych, czy edukacyjnych. I rzeczywiście współpracujemy z Ukrainą w tym momencie. Zaczynamy przeprowadzać teraz tam szkolenia, począwszy od bazowych, przez specjalistyczne, Także będzie jedno szkolenie dla rodziców. To wszystko rusza już pod koniec kwietnia. To nasze wyjazdy ruszają, ale już terapeuci lub kandydaci na terapeutów z Ukrainy odwiedzali też nasze stowarzyszenie tam około 2 miesięcy temu i obserwowali wszystkie możliwe zajęcia u nas. Dużo pytali. Tak naprawdę byli naprawdę bardzo chłonni i żądni wszelkiej wiedzy i są wdzięczni za każdą możliwą pomoc. Także myślę, że to też jest istotne, żeby gdzieś tam się nawzajem wspierać, jeżeli tylko możemy.
A jak doszło do takiej międzynarodowej współpracy, że Ukraińcy zdecydowali się czerpać wzorce tutaj, wzorować się, uczyć się od was?
Pan, który mieszka w Zielonej Górze, pochodzi z Ukrainy i jego brat na tej Ukrainie mieszka i sam boryka się z trudnościami, które spotykają rodziców na Ukrainie z dziećmi z autyzmem. Ukraina w porównaniu z Polską w temacie autyzmu jest jeszcze bardzo zagubiona, tak bym to nazwała. Tam dopiero od niedawna w ogóle diagnozuje się dzieci, dopiero próbują dostosowywać placówki i uczyć się pracy z dziećmi z autyzmem, także oni są na początku drogi. No i właśnie pan, który tu mieszka w Zielonej Górze, usłyszał o naszym stowarzyszeniu, no i razem zgłosił się w zasadzie do prezesa o to, czy byłaby w ogóle możliwość taka, żeby taką współpracę nawiązać. I tutaj prezes razem z naszą terapeutką pojechali do tej Ukrainy. Pierwsze takie spotkania organizacyjne tam się odbyły. No i tak powolutku stworzyli ten projekt, który myślę, że będzie bardzo korzystny dla moim zdaniem obu naszych tutaj partnerów. I dla nas, i dla nich.
W rodzinie siła, wujek chciał pomóc. Mamy w studiu drugiego wujka, który też chciał pomóc i zorganizował taką akcję, która zatacza już bardzo szerokie kręgi. Jak szerokie, to poprosimy, żeby pan Marcin powiedział, ale zacznijmy od początku. O co chodzi ze swingami, dlaczego milion i jak ta historia rodzinna wpłynęła na to, że zajął się pan organizacją takiego wydarzenia?
To może zacznę od tej rodzinnej strony. Mój siostrzeniec ma autyzm. I któregoś razu, jak wróciłem z Anglii, przy rozmowie w klubie, w którym teraz pracuję, a na początku ćwiczyłem, wpadłem na pomysł, że może by taką akcję zorganizować. W międzyczasie też zainspirowała mnie do tego znajoma z Kanady, Krystyna Danos, która prowadzi taką akcję w Kanadzie, tak? Akcja się różni o tyle, że przy zawodach jest organizowana zbiórka i w dyscyplinie kettlebell, która jest troszeczkę inna od tej, którą my robimy, są po prostu zbierane fundusze na dzieci, na dorosłych z autyzmem i w ten sposób jest całe wsparcie, wygląda całe wsparcie. Tam akcja się nazywa Kettlebells for Autism, czyli no też i też ze sportem związane, nie?
Czyli generalnie chodziło o zaktywizowanie jak największego grona osób po to, żeby zebrać pieniądze.
Tak, tak, tak. Akcja w ogóle trwa już 5 lat, jest to 5. edycja.
Pierwsza... Bo to już niedługo, tak, tak czasowo osadzone, więc tak konkretnie możemy 7 kwietnia, w formie zaproszenia.
7 kwietnia w klubie Iron Church w Zielonej Górze odbędzie się 5. edycja. Będziemy wykonywać swingi odważnikiem kettlebell i w tym czasie będziemy się na pewno dobrze bawić i próbować pobić rekordy, które już gdzieś tam ustanowiliśmy przez lata w tych swingach. I może pięknego któregoś dnia uda nam się dojść do tego miliona. Ten milion tak naprawdę jest przysłowiowym milionem, bo no wiadomo, jest to całkiem niezła ilość wykonania tych swingów. I mogłoby na przykład nawet to zająć kilka dni, żeby to zrobić, a tak naprawdę akcja trwa tylko 1 dzień. Najwięcej udało nam się zrobić chyba 2 lata temu, o ile dobrze pamiętam. Wtedy największa ilość klubów z całej Polski była zrzeszona i zrobiliśmy chyba 740 tysięcy, czy coś w tym stylu. Także tak naprawdę niewiele brakowało do miliona. W zeszłym roku było to troszeczkę mniej, co nas tak na chwilę zastanowiło, co się stało, no ale dalej trwamy. I mam taką cichą nadzieję, że wypracujemy to, co chcemy wypracować na przyszłość.
To faktycznie jest policzalne, że
tak, tak.
Wszyscy notują
ustalamy
wszędzie.
Ustalamy tak naprawdę schemat, według którego będziemy liczyć te swingi, mnożymy przez ilość osób, która jest na sali i mniej więcej plus minus, nie wiem, z dokładnością może do 10-20 powtórzeń, jesteśmy w stanie powiedzieć, ile tych powtórzeń robimy w danej godzinie, powiedzmy, nie?
Rozumiem, no, że swing to jest jakaś taka figura z tymi odważnikami.
Tak,
to tam swing trzeba mieć siłę.
Jest to wyrzut z bioder tak naprawdę. Oczywiście tej techniki uczymy przed samą imprezą i nauczenie tego trwa może 10-15 minut, tak? Później w zależności od kondycji danej osoby jesteśmy w stanie zrobić od 100-200 powtórzeń do nawet 2-3 tysięcy.
Czy te zbiórki za każdym razem mają jakiś konkretny cel, czy to jest po prostu zbiórka na rzecz stowarzyszenia?
Jest to za każdym razem konkretny cel.
Jak w tym roku będzie?
W tym roku zbieramy na, może to Agnieszka powie.
W tym roku trochę chcemy na sportowo. W tamtym roku zbieraliśmy na wyposażenie sali szkolnej, która faktycznie od września w całości została od nowa wyposażona i dzieci już tam w tym roku pobierają edukację. A w tym roku chcielibyśmy zakupić sprzęt sportowy. Albo na zewnątrz, albo do wewnątrz. Zależy też, jaki to będzie oczywiście fundusz. No zobaczymy, tak myślimy o jakimś rowerku stacjonarnym, tak żeby troszeczkę ruchu tym szkolniakom więcej zapewnić niż tylko WF.
Mhm. A w jaki sposób są gromadzone środki w tej akcji? To jest, nie wiem, ktoś płaci za liczbę tych swingów wykonanych, czy tu uczestnicy wnoszą jakieś opłaty, czy to jest stała stawka, czy jakaś puszka? Jaką formę ma zbiórka?
Mamy zorganizowaną zbiórkę publiczną. I stoi puszka, że tak powiem, przy wejściu do klubu i ustaliliśmy sobie taką drobną kwotę 20 zł za tak zwane wejście, tak? Oczywiście każda osoba może dać tyle, ile jest w stanie. Dodatkowo będą robione koszulki, które będzie można kupić oraz kubki, tak? Tak jak w zeszłym roku było, gdzie można było nabyć te kubki i to będzie taka kolejna forma datków. No i oczywiście, tak jak już wspomniałem, właśnie osoby, które będą przychodziły, mają tą wolność w tym, ile zechcą nam przekazać funduszy. A, jeszcze mamy aukcję, która w zeszłym roku na przykład została pominięta, ale wznawiamy tą aukcję i zdaje się, że z biura prezydenta i z biura premiera dostaliśmy fanty, tak? Nie wiem dokładnie, jakie to są te fanty, bo pani w rozmowie ze mną nie potrafiła mi powiedzieć na jakąś
super
tam...
pióro.
Prawdopodobnie. Przyznam szczerze, że jak pani do mnie zadzwoniła z kancelarii, to myślałem, że ktoś sobie ze mnie robi żart taki przysłowiowy, ale okazało się, że zadzwonili w sprawie akcji.
Muszę się wtrącić.
I tutaj się cieszymy nawet.
Się cieszymy, ale jeszcze od premiera nic nie doszło, chociaż faktycznie pani z kancelarii była bardzo zainteresowana i dopytywała. Może jeszcze coś pocztą zostanie dosłane, ale fantów już troszeczkę jest zebranych, takich ciekawych dosyć, bo i takiej własnej roboty, poduszki, tego typu rzeczy i skórzane torebki dostaliśmy bardzo fajnej jakości. I prezydent miasta przekazał też i książki, i płyty, wszystko z autografami, całe zestawy od kabaretów zielonogórskich, płyt z podpisami wszystkie, także no, zapraszamy na Allegro Charytatywni. W przyszłym tygodniu rusza aukcja.
Myślę, że ten odzew z góry nie powinien dziwić, bo przecież 2013 rok to uchwalenie przez Sejm Karty Praw Osób z Autyzmem. To karta, która gwarantuje dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem wszelkie prawa i to, że nie mogą podlegać dyskryminacji. Miejmy nadzieję, że tak się dzieje. Chciałabym jeszcze właśnie zapytać o tę sytuację osób dorosłych, jak wygląda wsparcie właśnie już takich gdzieś tam wkraczających ludzi na etap usamodzielniania się, czy oni dalej mogą liczyć na waszą pomoc?
Tak, jak najbardziej teraz chyba prezes głównie właśnie w tym zakresie swoje siły wkłada, żeby tutaj usprawnić jak najbardziej wsparcie osób dorosłych. Na ten moment prowadzone są takie treningi samodzielności, to się nazywa, czyli Te osoby dorosłe zapraszane są do naszych mieszkań treningowych. Tam mają możliwość jak gdyby nauczenia się pobytu bez rodziców, tak bym to nazwała. Są terapeuci i w ciągu dnia i też nocki są organizowane, gdzie wszystkiego po kolei terapeuci uczą bez wsparcia rodziców, którzy często to wsparcie dają takie nasilone bardzo. Oprócz tego w jednym z naszych mieszkań treningowych zamieszkali już chłopaki, dorośli, którzy tam sobie sami gospodarują. Oczywiście też pod nadzorem terapeutów ze stowarzyszenia. No i zbieramy cały czas środki na budowę hostelu, na którym bardzo nam zależy, który mógłby naprawdę wesprzeć wiele rodzin, które borykają się z taką sytuacją, że rodzice są już w takim wieku, że zaczyna im brakować sił na to, żeby zajmować się swoimi dorosłymi już dziećmi.
To wsparcie to głównie teren Zielonej Góry, bliskie okolice, czy jest dostęp do was również na dalszym obszarze województwa?
Terapie indywidualne prowadzimy też i w Gubinie, i w Głogowie. Nasze placówki edukacyjne, czyli na razie przedszkola, mają powstać od września w Żaganiu i w Głogowie. Także zasięg jest dosyć szeroki, natomiast do samej Zielonej Góry z wielu miejscowości przyjeżdżają rodziny z dziećmi z autyzmem czy z osobami dorosłymi z autyzmem na terapię. W przedszkolu chociażby są rodzice z Krosna Odrzańskiego na przykład, także codziennie dowożą dzieci, przywożą i odwożą i tak spędzają czas na tym, żeby do nas dojechać. Także na ile możemy, to rozszerzamy też i zasięg.
Właśnie, bo autyzm chyba dotyka nie tylko danej osoby, ale też całej rodziny, rodzeństwa, czy jakieś grupy wsparcia prowadzicie, zajmujecie się też nie tylko tym głównym pacjentem.
Jeżeli chodzi o placówki oświatowe, no to mamy tutaj psychologa, który ma mieć pieczę nad rodziną i to też nie jest tak, że zmuszamy rodziny. Jeżeli ktoś ma potrzebę i potrzebuje takiego wsparcia psychologicznego, to zapewniamy. Grupy wsparcia też są. Rodzice zbierają się, rozmawiają. Udało nam się 2 lata temu bodajże, czy rok temu wyjechać też na taki wyjazd całych rodzin, gdzie w ciągu dnia zajmowaliśmy się dziećmi, a rodzice mieli zajęcia takie właśnie z psychologiem, ale też i wyjścia. Także tutaj na ile nam się udaje, na tyle staramy się też całym rodzinom pomóc.
A jak dużo rodzin jest w tej chwili pod opieką stowarzyszenia?
Na ten moment, żebym konkretnie
nieco do jednej, ale
nie podam, no na pewno grubo ponad 200 rodzin jest w członkostwie w stowarzyszeniu. Mhm.
Jeszcze chciałam zapytać o jedną rzecz, bo mówiłyście panie też przed anteną, przed wejściem na antenę, o tym, że będziecie szkolić nauczycieli w regionie tutaj, w Lubuskim, żeby osoby, które pracują z dziećmi w jakichś mniejszych miejscowościach, w mniejszych ośrodkach, również miały te umiejętności, żeby nie dochodziło chociażby do takich sytuacji, o której opowiadała pani Magda Kukulska w naszej rozmowie. Co to jest za projekt? I czy on już ruszył, czy dopiero wystartuje?
Nasz ośrodek już tak naprawdę od lat prowadzi szkolenia. Zebraliśmy to w tak zwaną Akademię Autyzmu. To są właśnie szkolenia prowadzone przez naszych specjalistów, już przeszkolonych gdzie indziej i mających doświadczenie też właśnie w prowadzeniu szkoleń. Zaczyna się to od szkoleń właśnie takich bazowych, no i znowu poprzez specjalistyczne, podobnie jak teraz będziemy też na Ukrainie to robić. I to są szkolenia, które ruszają akurat teraz, niebawem, bo pod koniec marca już są pierwsze. To jest taki cykl szkoleń od końca marca do czerwca. Są szkolenia jednodniowe, to są zwykle całodniowe szkolenia lub dwudniowe. Można sobie właśnie wykupić taką całą akademię, czyli wszystkie możliwe szkolenia, można też poszczególne. Także no to jest po prostu szkolenia prowadzone przez nas, które się nazywają jako Akademia Autyzmu. Zwykle się rzeczywiście zgłaszają do nas nauczyciele, terapeuci, którzy no albo dopiero co się spotkali z dzieckiem z autyzmem, bo trafiło do ich ośrodka i chcieliby wiedzieć, jak pracować z danym dzieckiem, bo są to panie na przykład z przedszkola, wtedy idą albo na cały cykl, albo chcą tylko powiedzmy na szkolenie dotyczące pracy z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu, albo panie, które powiedzmy mają tylko, już pracują od dawna, ale mają problemy z trudnymi zachowaniami, no to wtedy nie, czasami nie wykupują całego pakietu szkolenia, ale pójdą na szkolenia dotyczące trudnych zachowań, radzenia sobie z takimi trudnymi zachowaniami i tak dalej. Czy logopedzi też często przychodzą na szkolenia dotyczące rozwijania komunikowania się właśnie dziecka, czy w ogóle osoby z autyzmem.
I tych wszystkich metod alternatywnych, które jest miała sporo. Pani okazję już przybliżać.
Tak.
No i czas naszej rozmowy dobiega końca. To jeszcze dwa słowa z przypomnieniem terminu akcji, gdzie się stawiamy i kiedy, żeby wspomóc dzieciaki.
Stawiamy się 7 kwietnia o godzinie 12. 12 w Iron Church na Zaciszu 16. Tam cała impreza się odbędzie. Prawdopodobnie odbędzie się troszeczkę dłużej niż zapowiedziana, bo zazwyczaj tak jest. I co? No i zapraszam wszystkich serdecznie, stałych klubowiczów, rodziny ich, rodziny dzieci autystycznych, terapeutów oczywiście, których czasami troszeczkę brakuje wtedy.
Już nie zdążę zapytać, czy panie miały okazję brać udział. A zapraszał pan Marcin Kil, pomysłodawca całej akcji. W rozmowie w studiu Radia Zachód wzięły też udział panie Agnieszka Zawistowska, dyrektor szkoły i przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie. Dziękuję za udział w rozmowie.
Dziękuję.
Terapeutka i neurologopedka Ewa Grunas-Kowron. Dziękuję.
Dziękuję.
I pana również pożegnam.
Dziękuję. Dziękuję również.